Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witajcie, kochani. To już kolejny tydzień, kiedy jako Kościół spotykamy się online i bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość, że możemy się łączyć ja tu, wy tam i każdy może to odbierać bardzo osobiście. Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Mirela i razem z mężem prowadzimy Kościół Echo. Dla tych wszystkich, którzy są z nami po raz pierwszy, mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie, pozytywne dla stałych bywalców. Jesteśmy rodziną. Żeby móc wciągnąć Was trochę do tej transmisji, chciałabym zaoferować Wam mały konkurs. I mamy do oddania kilka pięknych, świeżutkich, pachnących drukarnią egzemplarzy Nowego Testamentu. Jeśli chcesz taki dostać od nas, wpisz w komentarzu teraz pod tą transmisją słowa Perspektywa nieba. Wśród tych, którzy się będą udzielali, rozlosujemy kilka egzemplarzy. Mam nadzieję, że trafią w dobre ręce i że to, co jest tam napisane, przemieli trochę to, co masz w środku. Mam pytanie, jak wam mija kwarantanna? Przez nasz dom przewinęły się już absolutnie wszystkie emocje i mam nadzieję, że tak jak my, tak jak ja, udaje Ci się wykorzystać ten czas i wyciągnąć z niego dobre momenty, kiedy możemy je spędzać razem z dziećmi, ze swoimi bliskimi, mężem, żoną. Pewnie zdążyliście porobić trochę porządków, może zdążyliście wywołać zdjęcia. Ja nie zdążyłam, nie umiem tego zrobić. Ostatni raz wywoływałam chyba na urlopie macierzyńskim, dawno temu. Taka kwarantanna, jak przydarzyła się nam teraz, czasami przydaje się. Można z tego wyciągnąć coś dobrego. Można zatrzymać się na chwilę, musieliśmy zatrzymać się na chwilę i zdystansować się trochę do swojego życia. Przyjrzeć się trochę sobie samym z innej perspektywy i zobaczyć, czy sprawy, którymi żyjemy, to, w czym tkwimy, to, w czym się obracamy, nasza codzienna gonitwa, czy te sprawy wyglądają rzeczywiście tak, jakimi są? Czy odbieramy je tak, jakimi one rzeczywiście istnieją, funkcjonują? Czy jesteśmy trochę już zakopani, zagonieni? Przyjrzymy się dzisiaj trochę temu zjawisku i pomoże nam w tym kurczak. Mam tutaj małego kurczaka, żeby opowiedzieć wam jeden odcinek kreskówki, którą lubi oglądać mój syn. Odcinek ma mniej więcej minutę i polega na tym, że kurczak ląduje w jakimś miejscu i próbuje odnaleźć się w rzeczywistości, która tam panuje. Znajduje różne rzeczy i próbuje się nimi bawić, próbuje eksplorować świat i dajmy na to, znajduje linę. Zaczyna się nią bawić, okazuje się, że ona jest sprężysta, więc robi sobie z niej trampolinę. Nabija sobie przy tym kilka guzów, więc próbuje znaleźć inne zastosowanie, robi sobie na przykład proce. Odcinek zwykle kończy się nokautem kurczaka, który obrywa, nie umie wykorzystać tego, co napotkał na swojej drodze. Na koniec odcinka przychodzi do zmiany perspektywy. Kamera się oddala i nagle widać kurczaka, który nie bawi się po prostu liną, tylko bawi się struną naciągniętą w gitarze albo milion innych zakończeń. Wyobrażacie sobie, jeżeli odcinek trwa minutę, nie wiem ile ich jest, na pewno nie dotarliśmy do końca. Ten kurczak czasami zakopuje się w swoje okoliczności, nie umiejąc ich dobrze wykorzystać, a wystarczy na chwilę się zdystansować. Może potrzebujesz się zdystansować do swojego życia na metr albo na jedną noc, żeby przespać się z różnymi myślami. Może potrzebujesz się zdystansować do swojego życia na rok albo do innego miasta, kraju, żeby móc spojrzeć na swoje życie, na swoje sprawy w świeży sposób. I dzisiaj chciałabym zabrać nas od tej naszej zakopanej codzienności kawałek dalej, Dla jednych to będzie kilkanaście, dla innych może kilkadziesiąt lat. Dlaczego tak daleko? Ano bo wieczność dla każdego z nas zaczyna się w innym miejscu, w innym czasie. I czym? Chciałabym, żebyśmy zadali sobie dzisiaj pytanie, czym jest moje życie w kontekście wieczności? Czy sprawy, którymi żyję na dzień dzisiejszy, mają jakiekolwiek znaczenie w kontekście wieczności? Czy nasze pieczołowicie pielęgnowane tu i teraz blednie, kiedy patrzymy na nie w kontekście całego swojego życia? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że tak, to są kluczowe decyzje, które aktualnie podejmuję? To jest ważne dla mojego życia, dla mojej przyszłości, dla mojej wieczności. Biblia często zachęca nas do tego, żeby spojrzeć na swoje życie z perspektywy nieba, z perspektywy Boga, z perspektywy wieczności. I świetnym przykładem do tego jest życie Pawła, życie apostoła Pawła. On przedstawia nam się na kartach Biblii jako człowiek żyjący w takim trochę rozkroku pomiędzy teraźniejszym, doczesnym życiem, a tym, że myślami, sercem jest już trochę bliżej Boga, już prawie w niebie. I chciałabym, żebyśmy wczuli się trochę w jego sytuację. Paweł to jest, był człowiek bardzo gorliwy. Kochał Boga całym swoim sercem. Od momentu, kiedy go poznał, pokochał Jezusa i jego planem na życie było zwiastowanie Ewangelii. Było opowiadanie ludziom o tym, co zrobił dla niego Jezus i jak kluczową rzeczą dla życia każdego z nas jest zbawienie. Miał plan iść daleko, opowiadać, szerzyć Ewangelię i nagle zostaje aresztowany. Nagle jego droga zwalnia, zatrzymuje się i trafia do więzienia na długo. Nie na kilka dni, siedzi tam miesiącami i wydawałoby się, że koniec, pozamiatane, nie ma z tego wyjścia, nie ma drogi wyjścia. Miało być głoszenie Ewangelii, a jest więzienie, nie ma głoszenia, nie ma zbawienia. Paweł utknął w martwym punkcie, ale kiedy spojrzymy na to jego oczyma, nie ze swojej perspektywy. Kiedy spojrzymy kilka wersetów dalej, okazuje się, że on tą sytuację niezwykle wykorzystał. Że Bóg wykorzystał tą sytuację z jego udziałem w niesamowity sposób. Chciałabym, żebyśmy przeszli na chwilę do listu do Filipian. Pierwszy rozdział od 12 wersetu. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, aresztowanie, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim więzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Wyobrażacie sobie? Wydawałoby się, że to już koniec, że jego życie straciło sens, skoro ktoś, kto jest apostołem i ma głosić Ewangelię, siedzi w więzieniu, a okazuje się, że to aresztowanie pomogło w tym, żeby głosić Ewangelię dalej. Kilka wersetów później czytamy od 20 wersetu. Na to czekam, na przesłuchanie. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą, jak zawsze i tym razem, i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Zyskujemy tutaj szerszy kontekst. Zagłoszenie Ewangelii grozi mu śmierć, ale Paweł nie wydaje się tym specjalnie przejęty, ani przestraszony. Wręcz przeciwnie, wygląda na to, że ma w tym pasję. I dochodzimy do kulminacyjnych słów, znanych nam wszystkim, myślę, kiedy Paweł w 21 wersecie mówi bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeżeli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Co za gość. Zastanawia się, co wybrać, życie czy śmierć? Kim on jest? Co musi mieć w sercu, że z jednej strony chciałby już być z Bogiem, tak bardzo żyje perspektywą nieba i wieczności, ale jeszcze żyje na ziemi i wie, że ma tutaj poważną pracę do wykonania. Myślisz sobie, ale ja kocham życie. Ja lubię swoją codzienność. Ja nie chcę żyć w takim rozkroku, żeby myśleć sobie, o, jak już bardzo chciałbym być w niebie i po drugiej stronie. Okej. Ja też kocham życie. Kocham moje dzieci, męża, swoją pracę, to wszystko, co robię na co dzień. Potrafię się w tym czasami zakopać i stracić trochę równowagę, pójść w ślepy zaułek, ale wtedy co jakiś czas przydaje się zdystansowanie kurczaka do jego spraw. I znajduję taki moment często w Bogu, często kiedy przychodzi do moich myśli i mówi, hej, trochę się już zapędziłaś, trochę zapomniałaś o tym, co jest najważniejsze. I kiedy patrzysz na swoje życie z perspektywy wieczności, co widzisz? Bo często nasza teraźniejszość blednie trochę w tym kontekście. Blednie, kiedy patrzymy na nią z bardzo daleka, z perspektywy kilkunastu, kilkudziesięciu lat. No bo jakie wtedy znaczenie może mieć plama na dywanie, zgubiona przez kuriera paczka, brak fryzjera, który nęka nas wszystkich teraz. Kiedy patrzysz z perspektywy nieba, czy jest coś w twoim życiu, co jest nadrzędne? Perspektywa nieba rozwija nowy sposób myślenia, patrzenia na Boga i na świat, który jest wokół nas. Myślę sobie czasami, że lubię tą swoją codzienność, ale mam też świadomość tego, że mam nad sobą powołanie, że Bóg powołał mnie do czegoś więcej. Każdy z nas może to powołanie odbierać inaczej, ono może dotyczyć różnych obszarów naszego życia. Moim powołaniem jest to, żeby stwarzać możliwości i okoliczności, w których ludzie będą mogli w taki osobisty sposób doświadczyć i poznać Boga, zobaczyć, kim On jest i w pełni świadomie podjąć decyzję, chcę żyć z Bogiem czy nie. Dla mnie to jest moja życiowa misja i realizuję ją aktualnie tworząc, budując Kościół, budując relacje z ludźmi. Ale bywają momenty, że absolutnie o tym nie myślę, że żyję swoją teraźniejszością, żyję tym wszystkim, co mnie gdzieś wciąga, pochłania. I kiedy patrzę na Pawła, on miał to świetnie ogarnięte. Mam wrażenie, że to był człowiek, który był już bardzo blisko Boga swoją głową i sercem, a jednocześnie wiedział, co ma robić i twardo stąpał po ziemi w swojej codzienności. Chciałabym, żebyśmy przeczytali werset z Księgi Izajasza, 55 rozdział, 8 i 9 werset. Bo moje myśli to nie myśli wasze, to są słowa Boga. A wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. Mamy kawałek drogi do przebycia. Te słowa pokazują, że ten dystans między nami a Bogiem jest spory. Ale to nie musi nas napawać pesymizmem i frustracją. Biblia dokładnie mówi, jak ten dystans możemy zmniejszyć i co zrobić, żeby odnaleźć się w jego rzeczywistości. Chciałabym, żebyśmy przeczytali fragment z listu do Efezjan, 4 rozdział, 23 werset. Macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Myślę, że to jest coś, co właśnie ogarnął Paweł. Przemiana umysłu. Coś, co pozwala mi patrzeć na moją teraźniejszość z Bożej perspektywy i obserwować, czy ma to w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Przeczytamy dalej, żebyście mogli zobaczyć, co jest zapisane w kolejnych wersetach, o jakiego kalibru zmianie życia rozmawiamy. Biblia pokazuje, że życie, które Bóg dla nas zaplanował, dosyć mocno różni się od tego, w jaki sposób funkcjonujemy dzisiaj na ziemi. Chyba dlatego, że rozdzielamy te dwa systemy. Ale przeczytajmy. List do Efezjan, 4 rozdział, od 25 wersetu. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie. Tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was zapieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Bóg przebaczył w Chrystusie. Niezła perspektywa na życie. Jak to wdrożyć? Jak być chodzącym ideałem? Jeszcze nie wiem do końca. Bo na przykład nie potrafię odrzucić ze swojego życia gniewu czy krzyku. Mój mąż wie o tym najlepiej i moje dzieci trochę. Ale coś musi się wydarzyć, żeby człowiek mógł żyć taką rzeczywistością. I jest to pewna metamorfoza, którą proponuje nam Bóg. Zmiana perspektywy, zmiana odnowienie naszego umysłu. I to się wydaje abstrakcyjne, bo o ile spojrzeć na siebie z innej perspektywy, jesteśmy w stanie co jakiś czas w pewnych kwestiach, ale przejść metamorfozę, która pozwoli nam żyć inaczej, to już trochę rozwala system. I mam takie poczucie, że żyjąc tu na ziemi, zakopani w swojej rzeczywistości, nie zdajemy sobie do końca sprawy, że istnieje ta druga perspektywa i Boża rzeczywistość, pełna cudów, nadnaturalnych wydarzeń, pełna pokoju, radości, pokoju, który przewyższa wszelki rozum i radości, która nie jest uwarunkowana okolicznościami. Jak to połączyć? Jak żyć rzeczywistością nieba, perspektywą nieba tu na ziemi? To jest temat na oddzielne kazanie, ale przebywanie w Bożej obecności powoduje tą przemianę umysłu. Powoduje, że prawdy, które są prawdą w Bożym świecie, można skopiować i zaaplikować do swojego świata. To nie jest łatwe, to wymaga czasu, to wymaga bycia z Bogiem na co dzień, ale kiedy widzę to po sobie. Im więcej przebywam z Nim, im więcej myślę o Nim, im więcej czytam Biblii, wciąż na was czekają, tym łatwiej przychodzi mi aplikowanie Bożej rzeczywistości do swojej codzienności. To nabiera rozpędu, nabieram w tym wtedy łatwości, ale kiedy zakopuję się w swoje sprawy, kiedy żyję swoją taką codziennością, która ma się nijak do Bożej rzeczywistości, kiedy nie spędzam z Nim czasu, kiedy nie czytam, nie modlę się, widzę, jak szybko to Boże Królestwo odparowuje ze mnie. To jest trochę frustrujące, ale to jest dla każdego z nas zadanie na całe życie. Szukać Boga, szukać najpierw Jego Królestwa. I ten kurczak nie musi się tylko zdystansować do swojego problemu, ale on musi zmienić swój fokus. On musi się odwrócić w Bożą stronę, tak żeby szukać Jego obecności najpierw. Przemiana nas tu i teraz, tak żeby żyć perspektywą nieba i perspektywą Bożego Królestwa. W Ewangelii Jana jest zapisane w 14 rozdziale przepiękne zapewnienie. Od pierwszego wersetu. Nie ulegajcie trwodze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Piękne słowa. Kiedy żyjemy perspektywą nieba, kiedy żyjemy perspektywą wieczności, wkalkulowujemy wieczność w swoją codzienność. Bo jaki sens ma życie chrześcijańskim życiem, życie według Bożych zasad, życie moralne, dobre, fajne, ładne, w kościele, z ludźmi, kiedy nie wierzysz tak naprawdę i głęboko w to, że jest życie po śmierci, że to jest Boży plan, że tu żyjemy kawałek, a potem żyjemy dalej z Nim. Chrześcijaństwo nam się trochę dzisiaj spłyciło do tego wymiaru codzienności i to jest dobry wymiar, ale czasami zapominamy o perspektywie nieba, o tym, że w niebie czeka na nas mieszkanie, że Jezus poszedł przygotować dla nas dom. Chcę dzisiaj zwrócić naszą uwagę na to, zdystansować się do codzienności i na chwilę zanurzyć głowę w świadomości tego, że jest coś dalej, że jest coś więcej. Żeby zajarać nas perspektywą nieba i tego, że jest coś dalej. W Ewangelii Mateusza, ostatni fragment, 6 rozdział, 19 i 20 werset. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. To jest piękne Boże zaproszenie dla nas do tego, żeby inwestować w to, co będzie po śmierci. Nie tylko tu na ziemi. Niedawno przeprowadziliśmy się do nowego domu. Super, to jest piękne. Ale mam świadomość, że nawet jeżeli go nie wykończę, nawet jeżeli nie będzie mnie stać na to, żeby wyposażyć go we wszystko, co mi się marzy, to mam dom w niebie i tam czeka na mnie Bóg. I tej perspektywy życzę sobie, żeby nie gubić jej, żeby mieć ją przed oczami i każdemu z was. Chciałabym się krótko pomodlić, żeby zachęcić nas do takiego życia, żeby dać Bogu otwarte drzwi do przemiany umysłu, która może nas tam zaprowadzić. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam swoje słowo, że zwracasz nasze oczy na perspektywę nieba. Dziękuję Ci za to, że nasze życie nie kończy się tu, w ziemskiej rzeczywistości, ale Ty masz dla nas coś więcej. I dziękuję Ci za to, że to więcej dodajesz też do naszej codzienności, kiedy myślami, kiedy sercami szukamy Ciebie. Boże, modlę się dzisiaj, żebyśmy każdy z nas mógł osobiście doświadczać Ciebie i Twojego Królestwa tu na ziemi, ale żebyśmy mogli żyć wiarą i perspektywą tego, co Ty masz dla nas w przyszłości. Amen. Kochani, mam nadzieję, że to słowo zakorzeni się w Was i będzie w Was pracowało. I dziękuję Wam za wspólny czas. Zapraszam Was jeszcze do... Pozostańcie z nami. Mamy dla Was kilka ogłoszeń i mam nadzieję, że wyłonimy zwycięzców i wyślemy Biblię w ręce, które zrobią z nich użytek. Dziękuję Wam.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.